Czas teraz na kilka refleksji i sentymentów mieszkańców Rzeszowa. Liczę na to, że na twarzach uśmiech się pojawi. Od jak dawna mieszka pani w Rzeszowie?
Od 1974 roku. Pamiętam z moimi dziećmi, z synem, a potem z córką przychodziłam tutaj na basen. Byłam chyba z dwa razy na meczu koszykówki, bo mój mąż był takim dość pasjonatem, ale on najczęściej to z kolegą chodził. Ale mnie się też tak wydarzyło, że tutaj byłam. Potem pamiętam, że tam na zewnątrz był też, bo powstał ten basen. W ciągu lata, no też zdarzyło mi się kilka razy z dziećmi być, no bo to moje dzieci już teraz są dorosłe, teraz już z wnukami po prostu przychodzę tutaj. No były modernizacje przeprowadzane, no bo widać, bo to o tym mówiono. Ostatnio były te na zewnątrz baseny porobione i to jest tam bardzo ładne, bo to widziałam, bardzo ładnie.
A sam budynek, sam gmach swoje lata ma?
Ma swoje lata. No to na pewno by mu się jakieś odświeżenie czy odnowa przydała, ale wydaje mi się, że samo z tej struktury zmiana to chyba nie. Niech by to zostało takie pierwotnie, jak było no, zaprojektowane i wykonane, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej.
Myśmy tu biegali, jak żeśmy grali w siatkę z radiową drużyną, ale to były lata 70. Niech służy dalej tak, jak jest, jeśli jest, ale nie wiem, dawno w środku nie byłem, więc nic nie potrafię powiedzieć, więc...
Kubatury to może nie, bardziej bym proponowała jakąś elewację zmienić, tak? Taką bardziej nowoczesną, taką przyciągającą. Dodatkowe piętra dobudować, ale to już wymaga, wiadomo, dużych nakładów pieniężnych. No to jest duża inwestycja w takim momencie. No ale jeżeli Rzeszów stać na to, to jak najbardziej, ja jestem jak najbardziej za.
No to troszkę by przydało się chyba odświeżyć.
To trzeba remontować, szkoda, żeby taki zabytek się gdzieś tam niszczył. To już musi architekt zdecydować, jeśli to jest jakiś zabytek, no to niestety to nie tak, że każdy sobie zadecyduje, co chce. Bo to też muszą być jakieś pozwolenia w rejestrze zabytków. No a tu jak nie jest wpisane, no to będzie trudno. Każdy zabytek powinno się remontować.
Sprawa w toku.
Sporo sentymentów w tych rozmowach z mieszkańcami Rzeszowa, a ile planów dotyczących budynków, bardzo wiele. Czas wreszcie, by przedstawić gości audycji. Razem z nami jest pani Edyta Dawidziak, miejski konserwator zabytków, przedstawiciel magistratu. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Adrian Rudawski, dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Paweł Kraus, historyk sztuki, członek kolektywu grupy Strefa Działań Miejskich. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie dyrektorze, sporo było mowy o tym, co za nami, o historii samego obiektu. Trochę też będziemy nawiązywać za chwilkę, jak przypuszczam, w pana wypowiedzi do historii, do tego, co sentyment budzi, ale też pragnę za kilka chwil powiedzieć, posłuchać o tej obecnej ofercie dla mieszkańców Rzeszowa, dla pasjonatów, dla miłośników sportu. Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji wczoraj i dziś.
Szanowni państwo, obok basenów otwartych hala Rosir jest to symbol. Symbol naszej jednostki, naszego ośrodka, ale przede wszystkim też i symbol miasta Rzeszowa. Co prawda jest to taka starsza już nasza perełka, ale wciąż perła wśród obiektów rosirowskich. Przez dekady funkcjonowania naszej hali przewinęło się przez nią dziesiątki zawodników, trenerów, działaczy, kibiców, ale też i nie zapominajmy o pracownikach Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z którymi mam przyjemność rokrocznie się spotykać, wspominać, rozmawiać. Pracownicy zawsze z bardzo dużym sentymentem podchodzą do tej hali. Wspominają wiele fantastycznych wydarzeń, wspominają, że traktowali tą halę jak własny dom. Dla mnie, jako osoby związanej od początku ze swojej działalności ze sportem, gdyż co ciekawe, jedną z osób, które funkcjonowały na hali w latach 70. był mój tato. Mój tato, który był pracownikiem drużyny koszykarskiej, był kierownikiem właśnie sekcji koszykówki. On po latach zawsze wspominał, jak to się fajnie pracowało, jakie emocje były związane z pracą właśnie na tej hali. I tak mi się po latach wydaje, że on ukształtował też moją osobę i ukierunkował właśnie na ten sport. Dzisiaj po latach mogę być dumny z tego, że mogę zarządzać takim obiektem. Dla mnie to jest nie tylko wyróżnienie, ale również odpowiedzialność za dziedzictwo, jakie niesie za sobą historia. To tak w słowie wstępu. Dzisiaj rzeczywiście stoimy przed problemem, jakim jest sport zawodowy. Otóż infrastruktura sportowa zawsze sprzyja, pomaga w rozwoju poszczególnych klubów czy dyscyplin. Widzimy to właśnie szczególnie w latach 70., dzięki którym właśnie w momencie, kiedy powstała hala, nastąpił tak znaczący rozwój w działalności poszczególnych klubów, gdzie właśnie w tych latach kluby rzeszowskie, siatkarskie, koszykarskie odnosiły największe sukcesy. Następnie widzimy ten przełom roku 2000, kiedy powstała hala pod Promie i tam kolejny to był przeskok dla klubów, które się profesjonalizowały, które tworzyły widowiska, imprezy masowe i widzimy, jak mocno ruszyła siatkówka, gdzie Rzeszów jest sercem polskiej siatkówki. Teraz do tego dobija również koszykówka. To też powoduje nasz dylemat, gdzie widzimy, że hala, nasza hala Rosir nie spełnia już wszystkich wymogów licencyjnych. Ten świat infrastrukturalnie idzie do przodu. I to powoduje, że stoimy przed tym faktem, kiedy uciekają nam kluby sportowe, te zawodowe, ale jednocześnie staramy się, aby hala nadal żyła, aby już być może nie sport taki profesjonalny, zawodowy funkcjonował i gościł na naszej hali, ale otwieramy się w tym momencie już na mniejsze, niszowe dyscypliny. Na co dzień gościmy uczniów ze szkół rzeszowskich, w momencie takim, kiedy mają problemy szkoły, z tym, gdzie jeżeli jest remont danej hali, zapraszamy wtedy dane szkoły, żeby mogły prowadzić swoje zajęcia. Popołudniami gościmy kluby amatorskie, siatkarskie, koszykarskie. Również mamy ofertę dla naszych mieszkańców, którzy mogą również wynająć sobie, powiedzmy, na godzinę halę.
Ale... Współcześnie zatem szczęśliwie możemy korzystać z tego dorobku historycznego również, istotnego dla naszego miasta. A teraz zadam pytanie pani konserwator Edyta Dawidziak, miejski konserwator zabytków. W przyjętej w tym roku przez radnych strategii rozwoju sportu i rekreacji miasta Rzeszowa na lata 2025-2035 jest dobra wiadomość, wydaje się, ponieważ obiekty hali Rosir zostały ujęte, zostały uwzględnione, więc jest jakiś plan, żeby poczynić pewne działania w kierunku zmian, modernizacji. No pewnie na uszczegółowienie przyjdzie czas.
Ten dokument strategiczny dotyczący rozwoju sportu, on tak naprawdę jest dokumentem, który tak naprawdę w żaden sposób nie powstawał jakby w związku z dokumentami strategicznymi naszymi dotyczącymi polityki związanej z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami realizowanymi przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji Nowe Centrum, ponieważ tak nazywa się nasza komórka organizacyjna w strukturach Urzędu Miasta Rzeszowa. Zatem zamysł podjęcia prac remontowych jest na pewno, jeżeli o tym zamyśle mówimy w tego rodzaju rozumieniu, jest na pewno rzeczą pożądaną dla obiektu. Utrzymywanie obiektu historycznego, ja też nie bez powodu tego słowa używam, historycznego w dobrej kondycji, w dobrym stanie zachowania, może zagwarantować jego trwanie, jego ciągłość. Natomiast ważne jest, aby w tym procesie inwestycyjnym ten obiekt uszanować. I to jest jakby clue i myślę, że zmierzamy poniekąd pewnie do tematu naszej rozmowy. Powiem tak, hala jest obiektem historycznym, jak wiele obiektów na terenie naszego miasta. Natomiast na chwilę obecną nie jest objęta żadną z form ochrony konserwatorskiej, nie jest wpisana do rejestru zabytków, również nie jest ujęta w ewidencji wojewódzkiej, stąd też nie znalazła się w trybie obligatoryjnym wprowadzonej przez prezydenta miasta Rzeszowa gminnej ewidencji zabytków, za którą tutaj z ramienia miasta i swojego stanowiska odpowiadam.
Pytanie teraz kieruję do Pawła Krausa, historyka sztuki. Na początku naszego programu zaprezentował krótki rys historyczny dotyczący obiektu Rzeszowskiego Ośrodka Rozwoju Sportu i Rekreacji. Nie tylko pan dawał wyraz pewnemu zaniepokojeniu, które tyczy się różnych możliwości związanych z przebudową, zmianami, które mogą być wprowadzane w obiekcie. Związane jest to między innymi z tym, że ROSiR nie jest wpisany do rejestru zabytków. Czy tutaj leży to źródło pewnego niepokoju?
Na pewno taki wpis pozwoliłby na profesjonalną ochronę budynku. Jesteśmy zdziwieni, że obiekty, które można policzyć na palcach jednej ręki w Rzeszowie, te powojenne, one ciągle nie są chronione. Taka sama jest historia z budynkiem Filharmonii Podkarpackiej. Jeden z najlepszych przykładów powojennej architektury na terenie Podkarpacia też w żaden sposób nie jest chroniony, co kończy się niestety w taki sposób, że w mozaiki o wartości historycznej, ale też o wartości artystycznej są wkręcane elementy konstrukcyjne, na których wieszane są płachty reklamowe, które przykrywają, zasłaniają te mozaiki. Wpis pozwoliłby przy okazji jakiejkolwiek z prac związanych z budynkiem na pochylenie się nad tymi pracami przez konserwatora. Byłoby to zabezpieczenie, które chroniłoby obiekt w takiej formie, w jakiej obiekt został zaprojektowany i wybudowany. Bo obiekt modernizowany, obiekt, który zmienia swój wygląd, nawet częściowo, on traci pierwotny wygląd i pierwotne znaczenie, a to w sposób drastyczny wpływa na odbiór tego obiektu. W zasadzie ten obiekt staje się z punktu widzenia zabytku upośledzony, jeśli tak można powiedzieć.
Pani konserwator, wspominaliśmy już kilka razy, że obiekty ROSiR nie są objęte dozorem konserwatora na tej zasadzie, że nie są wpisane do rejestru, no ale czy to oznacza, że dopuszczona by była jakaś samowola, czy też, delikatnie to określę, nierozsądne działania mające zmierzać do tego, że jakieś charakterystyczne detale architektoniczne mogłyby być bezpowrotnie zniszczone?
Znaczy w sytuacji, kiedy obiekt nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej, wówczas organy ochrony konserwatorskiej nie mają żadnego wpływu na proces inwestycyjny. To jest jakby faktem. Biuro, które reprezentuję, jest samorządową komórką ochrony zabytków, ale nie jest też organem ochrony zabytków. W myśl przepisów ustawy o ochronie zabytków, o opiece nad zabytkami, formy ustawowe, ustanawianie takich form ochrony konserwatorskiej nie leży w kompetencji miasta. To jest pierwsza sprawa. Niemniej jednak miasto też posiada pewne narzędzia ochrony i z takich narzędzi do tej pory też korzystało, ponieważ hala, jako ujęta w katalogu dóbr kultury współczesnej, została uwzględniona w dokumentach jakby planistycznych, chociażby w studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, który co prawda traci swoją ważność. Ochrona hali ROSiR w tym została zaakcentowana. Natomiast też katalog dóbr kultury współczesnej nie ma takiej mocy sprawczej. On ma, powiedzmy sobie, wyznacza pewne kierunki działań. Obligatoryjne formy ochrony uruchamiają się w momencie opracowywania miejscowych planów. Zatem formalnie jedynie w dzisiejszym systemie ochrony, w ogóle w naszym kraju, tak naprawdę tylko formy ochrony zabytków dają realną możliwość koordynacji jakby procesu inwestycyjnego przez jakby służby konserwatorskie i to jest faktem. Czy to jest dobre rozwiązanie? Chyba nie, ponieważ też trwają dyskusje nad tym, gdzie leży górna granica metryki zabytku, prawda? Bo dzisiaj mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie aby obiekt ochronić od niekontrolowanego procesu inwestycyjnego, to coraz szersze są zakusy ku temu, aby obiekty powstające niemalże w czasach współczesnych włączać do ochrony konserwatorskiej, a to też nie jest, powiedzmy sobie, nie tędy droga. Natomiast myślę, że to, co się dzisiaj dzieje, ta dyskusja o tym obiekcie, uważam, że jest też dobrym krokiem, aby w ogóle przeanalizować i pochylić się nad tym tematem, ponieważ w ogóle w Polsce mamy problem, i to jest problem ogólnopolski, że obiekty powojenne, zwłaszcza z modernizm powojenny, jest w Polsce nie dość dobrze uszanowany. Na tym polu pewnie mamy jeszcze dużo do zrobienia. My w Rzeszowie mamy w Gminnej Ewidencji Zabytków ujętą halę targową autorstwa Stanisława Kusia wraz z wiatą, stanowiącą integralny element tego założenia. A tak jak mówię, obiekty te były włączone do ewidencji wojewódzkiej. W związku z tym my mieliśmy też podstawę ku temu, aby włączyć ten obiekt do ewidencji gminnej.
Do tych etapów zależności pewnych jeszcze wrócimy. Pytanie do pana dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mówiliśmy tak o pewnych działaniach, które mogą być podjęte, ale też jaki pan ma wpływ na to, co dzieje się teraz i co może się dziać? Mówię też o tych sprawach związanych z przebudową, z dostosowaniem całego budynku do współczesnych wyzwań, tak to należy powiedzieć.
Przede wszystkim chciałbym radiosłuchaczy oraz nas wszystkich uspokoić. Przede wszystkim strategia sportu, o której tutaj rozmawialiśmy, ona wskazuje potrzeby, między innymi potrzeby infrastrukturalne. Absolutnie nie stanowi o wyburzeniu hali. Przedstawia jakby nasze codzienne dylematy, problemy związane z brakiem infrastruktury sportowej wśród właśnie klubów, które chcą korzystać z hal sportowych. I to właśnie ta strategia stanowi, jakby uświadomienie nam wszystkim z problemami, którymi żyje nie tylko właśnie klub, ale również i dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, do którego na co dzień przybywają kluby i tłumaczą, mówiąc, że oni bardzo chętnie by dzieci ściągnęli, czy kluby, czy organizacje różnego rodzaju imprez. Nie tylko imprez tutaj naszych regionalnych, ale mówimy również o zasięgu europejskim, jak i światowym. Wiele takich mam zgłoszeń. Również mam wiele zgłoszeń na koncerty, imprezy, targi, wydarzenia.
Jest zainteresowanie.
Bardzo duże jest zainteresowanie, a posiadamy infrastrukturę, jaką posiadamy, jesteśmy z niej bardzo dumni, ale też musimy właśnie gdzieś widzieć, że funkcjonowanie obiektów to też i środki finansowe. Nie zapominajmy o tym, że takie hale, one niestety stanowią o deficycie naszego miasta. Hala Rossiru przynosi niestety też i duże straty związane z tym, że na co dzień funkcjonują takie pojedyncze, małe podmioty, a taka wielka komercja, imprezy masowe już tak naprawdę z hali rosirowskiej odeszły.
Przeszłość, teraźniejszość i plany na przyszłość, zarys tych planów dotyczący Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pytanie kieruję do Miejskiego Konserwatora Zabytków, pani Edyta Dawidziak. Jakie warunki powinny być spełnione, aby obiekt użyteczności publicznej, tutaj przykład Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, mógł być wpisany do rejestru zabytków? Jaka tu jest procedura, kto i o czym decyduje?
Wpis do rejestru zabytków jest procedurą ustawową realizowaną przez właściwego miejscowo wojewódzkiego konserwatora zabytków i wpis do rejestru zabytków odbywa się w trybie postępowania administracyjnego. W przypadku obiektów nieruchomych wpisu do rejestru zabytków dokonuje się na wniosek właściciela. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych wojewódzki konserwator zabytków może wpisać obiekt z urzędu. Jeżeli taki akces ze strony właściciela czy też innego podmiotu zostaje zgłoszony i wojewódzki konserwator zabytków uzna, że taki wniosek jest zasadny, by go procedować, bo to jest też jego tutaj kompetencja, wówczas wszczyna postępowanie administracyjne i bada w trybie postępowania, czy istnieją przesłanki do tego, aby obiekt został wpisany do rejestru zabytków, a tak naprawdę przesłanki określa definicja ustawowa zabytku, czyli o wpisie do rejestru zabytków decydują jego wartości historyczne, artystyczne i naukowe. Jeżeli te wartości są zidentyfikowane, to taki wpis kończy się pozytywnie wpisem, bądź też w przypadku jakby negatywnej oceny postanowieniem o odmowie wpisu. Tak to wygląda od strony...
Taka jest procedura.
Formalnej, tak, proceduralnej. Mhm.
Panie Pawle, mówił pan o tej stronie historycznej, o przeszłości. Zresztą wszyscy państwo w studio podkreślali te walory obiektu. Zatem jeszcze dopytam historyka sztuki. No, raczej wydaje się, że obiekt spełniałby te wymogi, by wpisać go do rejestru zabytków. Myślę też, i to chyba więcej niż tylko nadzieja, że nie trafiłby się nikt, kto chce w jakiś sposób nadszarpnąć czy przyczynić się do uszczerbku dla tego typu obiektu.
Nie chciałbym wypowiadać się w imieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie śmiem wypowiadać się w jego imieniu. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi...
Nawiązuję, skąd te obawy, że może się tak stać, iż ten obiekt raz na zawsze utraci wygląd i tą swoją wartość historyczną.
Dotychczasowa praktyka związana z budynkami powojennymi polskimi wygląda w ten sposób, że te budynki albo się przebudowuje w taki sposób, że ich pierwotny wygląd jest w zasadzie niewidoczny, albo się je burzy. I to są budynki, które były do niedawna perłami polskiej architektury powojennej. Wymieńmy Super Sam warszawski czy dworzec w Katowicach. To są budynki, które na dodatek były konstruowane we współpracy ze Stanisławem Kusiem. I jeśli spojrzymy na mapę polskiej architektury powojennej, to tych budynków, które Stanisław Kuś w Polsce zostawił we współpracy z innymi konstruktorami, między innymi z konstruktorem Zalewskim, jest coraz mniej. W tym kontekście budynek rzeszowski, gdyby właściciel tego budynku spojrzał na niego w sposób trochę bardziej czuły, a zarazem w sposób trochę bardziej wrażliwy w kontekście architektury powojennej, mogłyby być świetnym przykładem zachowania w pierwotnej funkcji powojennej architektury socmodernistycznej. Odnosząc się do tego, co powiedziała pani konserwator, mówiąc, że rzeczywiście miasto nie ma narzędzi, aby chronić, bo to wojewódzki konserwator dokonuje wpisu. Tak, dokonuje wpisu, ale dokonuje wpisu między innymi, o czym powiedziała pani konserwator w swojej drugiej wypowiedzi, na wniosek właściciela. I tu pojawia się pytanie zasadnicze. Jaka jest polityka miasta Rzeszowa dotycząca tak zwanego młodego dziedzictwa? Dlaczego? Prawie żaden z budynków powojennych, socmodernistycznych, nie figuruje w rejestrze zabytków. A jeśli chodzi o wypowiedź pana dyrektora dotyczącą pełnionej funkcji tego budynku, mam na myśli halę Rosiru, to zgadzam się, że współczesne potrzeby są potrzebami o wiele bardziej złożonymi niż w latach 70., kiedy ten budynek powstawał. Ale też muszę państwu przypomnieć, że kiedy ten budynek przestał pełnić swoją funkcję pierwotną, mam na myśli funkcję dedykowaną sportom zawodowym, wtedy w Rzeszowie wybudowano halę pod promie. Właśnie po to, aby tę funkcję realizowała hala pod promie. Więc pytanie, czy hala pod promie nie może realizować funkcji sportu zawodowego, a hala Rosiru nie może realizować funkcji sportu amatorskiego. A jeśli chodzi o finansowanie tych budynków, to nie ma w Polsce budynku sportowego, który by przynosił zyski. No, o tym nie ma sensu rozmawiać, bo to jest oczywiste.
Pani konserwator, z pani doświadczenia, czy są szanse realne, by pogodzić dostosowanie tego typu obiektów użyteczności publicznej do wymogów współczesności przy wykorzystaniu współcześnie przeróżnych metod, technologii. Z jednej strony, by ten budynek spełniał współcześnie przeróżne funkcje, jakich się od niego oczekuje, a jednocześnie, by wszelka wartość historyczna, detale architektoniczne, by to było zachowane, utrwalone, zakonserwowane, zaopiekowane.
Najpierw odniosę się tutaj do pani pytania, pani redaktor, i też za chwilę do wypowiedzi tutaj pana Pawła Krauza. Idealną sytuacją jest, gdy funkcje w przypadku obiektów historycznych dostosowuje się do możliwości, jakie daje historyczny zabytek. Jest to idealna sytuacja. I czasem jest to możliwe. Gorzej, gdy w przypadku obiektów zabytkowych próbuje się te zabytki dostosować do funkcji współczesnych. Nie zawsze ten kompromis jest możliwy, bo często ten kompromis wiąże się z tym, że w drodze takiej adaptacji zabytek o cechach, obiekt o cechach zabytkowych traci te wartości, mówiąc wprost, przestaje być zabytkiem. Zatem to zawsze jest sztuka kompromisu i też w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską te procesy inwestycyjne są kontrolowane przez służby konserwatorskie po to, aby w trybie inwestycji nie dopuścić do uszczerbku wartości zabytkowych. Jest to możliwe, aby obiekt historyczny czy też zabytkowy spełniał wymogi i oczekiwania współczesności, ale musi się to odbywać w drodze poszanowania jego wartości, zakładając, że zabytek jest nadrzędny, natomiast my wpisujemy się w te uwarunkowania, które narzuca zabytek nieodwrotnie. Jeżeli przyjmuje się odwrotną strategię, no to zawsze efekt jest dla zabytku niepożądany. Po prostu zabytki często w procesie inwestycyjnym przestają być zabytkami. Pytanie, jaki ma stosunek do obiektów powojennych. Na obecną chwilę w Gminnej Ewidencji Zabytków tak naprawdę mamy 3 obiekty modernizmu powojennego objętego ochroną konserwatorską, z czego 2 obiekty są obiektami miasta i to, co jest właśnie wspomniana przeze mnie, hala targowa autorstwa Stanisława Kusia i integralnie z nią związana wiata handlowa. 2 lata temu została włączona do ewidencji zabytków, wybudowana w latach 70. i zaprojektowana przez rzeszowskiego architekta Stanisława Majkę. Wiata przy ulicy Hetmańskiej, stanowiąca ciąg pawilonów handlowo-usługowych. Zatem owszem, takich obiektów jest niewiele, a wpisanych do rejestru zabytków nie mamy ani jednego obiektu. Lepiej sytuacja się rysuje w odniesieniu do dziedzictwa socrealistycznego. Socrealizm jest pod względem form ochrony lepiej zaopiekowany. W miarę sytuacja, powiedzmy sobie, stabilna odnosi się do modernizmu dwudziestolecia międzywojennego, chociaż pomimo form ochrony konserwatorskiej bardzo wiele tych obiektów ucierpiało już na skutek niekontrolowanych procesów inwestycyjnych. Zatem na tym polu mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia i też jest o czym mówić i uważam, że to jest temat do dyskusji. Też rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem Młode Dziedzictwo, aby uwrażliwić właśnie na temat obiektów nie zawsze wpisanych do rejestru zabytków, ale również wartych ocalenia i zaopiekowania.
I to był ostatni akcent naszego dzisiejszego spotkania. Niestety już 18 się zbliża i koniec naszej audycji. Jest pole do działania, oby nie zabrakło dobrych chęci.
Jest przestrzeń do kolejnej audycji.
I jest przestrzeń do kolejnych audycji, nawet kilka przestrzeni. Panie dyrektorze, dobre słowo na koniec. Ekspres.
Zapraszamy do Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kto chciałby zobaczyć, zwiedzić razem z panem Pawłem i z moją osobą, serdecznie zapraszamy.
Bardzo dziękuję państwu za udział w programie. Edyta Dawidziak, miejski konserwator zabytków, Adrian Rudawski, dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Paweł Kraus, historyk sztuki, członek kolektywu grupy Strefa Działań Miejskich. Dziękuję uprzejmie.